Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Zastanawiam się, jeśli jesteś online, czy oglądasz teraz to nabożeństwo, czy sobie to wszystko przeniosłeś na później. Jest tak piękna pogoda, że cała Polska cieszy się tym słońcem i ja to doskonale rozumiem, jak to wszystko wygląda. Plus jest taki, że będziesz mógł sobie to nabożeństwo oglądać później, to kazanie będziesz mógł sobie obejrzeć w dobrym dla ciebie czasie. I wierzę, że temat, którego dzisiaj, kochani, dotkniemy, już nawet kiedy wrzuciłem na Facebooka slajd pod tytułem Kościół, do którego nie chodziłby Chrystus albo chodziłby Chrystus, to już wywołało trochę różnych dziwnych emocji i ludzie zaczęli pisać pod tym slajdem mnóstwo komentarzy, które próbowałem usunąć, wyciszyć, bo jakby widzę, że już po samym tytule już niektórzy z nas, niektórzy facebookowicze mieli doskonałą odpowiedź, do jakiego kościoła chodziłby Chrystus, a do jakiego kościoła nie chodziłby Chrystus. I myślę, że możesz dojść do takiego błędnego myślenia, że jeśli chodzi o kościół, do którego chodziłby, a do którego nie chodziłby Chrystus, to nie jest, kochani, kwestia nazwy kościoła. To nie jest kwestia nazwy kościoła. Nie możesz chodzić do tego kościoła, albo Chrystus nie chodziłby do tego kościoła, a do tego by chodził. To w ogóle nie jest temat tego kazania, abym się wypowiadał autorytatywnie, do którego kościoła chodziłby Chrystus, a do którego kościoła nie chodziłby Chrystus. I to w ogóle nie jest temat. Ale chciałem wam pokazać jedną rzecz, którą ja rozumiem odnośnie Kościoła Jezusa Chrystusa, odnośnie Kościoła Nowego Testamentu. Kiedy patrzymy na Nowy Testament, to bardzo często, kiedy słyszysz słowo Kościół, to dla nas słowo Kościół, to jest od razu to musi być jakiś budynek, najlepiej murowany, najlepiej gdyby miał coś sakralnego w środku i na zewnątrz. Jakkolwiek ta koncepcja Kościoła jako domu Bożego, jako budynku, pojawiła się na początku chrześcijaństwa poprzez germańskie słowo, które brzmi Kirche. Kirche oznacza ni mniej, ni więcej jak dom Boży. I kiedy to słowo pojawiło się, które określało Kościół jako Kirche, jako dom Boży, to w tym momencie zmieniła się cała definicja Kościoła. Natomiast kiedy patrzysz na Nowy Testament, to nie do końca chodzi o budynek. Biblia mówi o tym, że tam, gdzie dwóch lub trzech spotyka się w moim imieniu, tak powiedział Jezus, tam ja jestem między nimi. Tak de facto Kościół, tam gdzie są dwie osoby, trzy osoby, tam de facto możemy powiedzieć, że spotyka się Kościół. Bez względu na budynek, bez względu na ekspresję, bez względu na estetyczność, w takiej liczbie ludzi może się już Kościół normalnie, legalnie spotykać. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, abyśmy złapali, jakie są cechy Kościoła, który przyszedł ustanowić Jezus Chrystus. Jakie są cechy Kościoła? Co wypływa z Jego serca, co wypływa z serca Boga, kiedy mówi o Kościele? Jakie cechy powinien mieć ten Kościół? I chciałem wam pokazać na podstawie przypowieści, która jest jedną z najbardziej znanych przypowieści, którą opowiedział Jezus Chrystus, a mianowicie na przypowieść o synu marnotrawnym. I chciałem wam pokazać na podstawie tej przypowieści, jakie są cechy właściwego Kościoła i jakie są cechy niewłaściwego Kościoła według mojego zrozumienia. To, jak postrzegasz Kościół, to, jak postrzegasz Pana Boga, ma olbrzymie znaczenie dla mojego i twojego życia. I chciałbym, żebyśmy zaczęli sobie od Ewangelii Łukasza, od 15 rozdziału, wersety od 25 do 32. Troszkę dłuższy fragment. I tutaj jest opisana historia, kiedy był człowiek, był syn ojca, który w pewnym momencie, jako młody chłopak, w pewnym momencie postanowił pójść do swojego ojca i powiedzieć mu, żeby mu dał wszystko, co będzie mu się należeć po jego śmierci. A więc ojciec daje mu cały jego spadek, młodszy syn idzie i dosłownie mówiąc kolokwialnie rozwala ten cały spadek, roztrwania te wszystkie pieniądze i po pewnym czasie ten młodszy syn się reflektuje i następuje próba powrotu do domu ojca. próba powrotu do domu ojca. W końcu ten syn wraca, i o tym się zajmiemy później, w końcu ten syn wraca, ale spotyka go nie tylko ojciec, ale spotyka go również brat, starszy brat. I teraz, kiedy ten młodszy syn zapłakany wraca do swojego ojca, ten ten starszy brat tak się zachowuje. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, werset od 25. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest? Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu, oto tyle lat ci służę i nigdy nie przystąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele, wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim, należało zaś weselić się i radować, a że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. To jest doskonały obraz niewłaściwego chrześcijaństwa w wykonaniu starszego syna. To jest doskonały obraz niewłaściwej postawy Kościoła Jezusa Chrystusa. Ten starszy syn reprezentuje to w 100%. Dlatego, że kiedy młodszy syn się pogubił, kiedy młodszy syn roztrwonił wszystko, to i postanowił wrócić do ojca, to jedyną zbulwersowaną osobą był starszy brat tego młodszego syna ojca. I to jest przerażające, jakie cechy może posiadać Kościół Jezusa Chrystusa w kontekście ludzi, którzy się pogubili. I teraz sobie należy zadać pytanie, kto w życiu się pogubił? Według ludzkiej logiki, według ludzkiego sposobu myślenia, pogubili się tylko ci, którzy są w ośrodkach rehabilitacyjnych. Są ci, którzy są uzależnieni od marihuany, którzy są uzależnieni od narkotyków, od alkoholu, którzy rozbili swoje małżeństwa. To są ci, którzy się pogubili. To jest nasz sposób myślenia. Dlatego, że my mamy swoją własną definicję człowieka, który zachowuje się właściwie. Ale z Bożej perspektywy, kochani, z Bożej perspektywy, każdy człowiek się pogubił. Każdy człowiek się pogubił, dlatego że każdy człowiek, mówi o tym Biblia, nie mówię o tym ja, ale mówi o tym Biblia wielokrotnie, że każdy z nas jest grzesznikiem. Każdy z nas jest grzesznikiem, którego finalnie znajduje Bóg, jeśli my tego pragniemy. Ale każdy z nas, problemem każdego człowieka jest nasz grzech, jest nasza grzeszność. To jest problem każdego, ale to każdego człowieka. I teraz ten starszy syn, który reprezentuje ten niewłaściwy kościół, chciałem wam pokazać kilka cech kościoła, który jest niewłaściwy i może w przenośni, może przesadnie, że Chrystus by nie chodził do takiego kościoła, ale na pewno postawa starszego syna nie odzwierciedla tego, co jest w Bożym sercu. Dlatego, że niewłaściwy kościół widzi to, co zgubione, jako gorsze od siebie. Niewłaściwy kościół widzi to, co zgubione, to, o czym mówiliśmy, to, co grzeszne, to, co się pogubiło, to, co odeszło od Boga, to, co żyje z daleka od Boga i przez to ma mnóstwo problemów i wyzwań, przez to są uzależnienia i różnego rodzaju dziwne relacje, to kościół, niewłaściwy kościół patrzy na tego człowieka jako gorszego od siebie. Werset 30, 15 rozdziału Ewangelii Łukasza mówi nam, gdy zaś ten syn twój, ten starszy brat mówi do ojca, gdy ten syn twój, nie mój brat, ale ten syn twój, gdy on roztrwonił majętności z nierządnicami, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Starszy syn nie identyfikuje się z tym, co odeszło od Boga. Starszy syn nie identyfikuje się i patrzy z góry na tego, który odszedł od Boga i który gdzieś stracił pewien czas w swoim życiu. Starszy syn nie identyfikuje się z tym, który zawiódł swojego ojca. Taka jest postawa niewłaściwego kościoła. Patrzenie z góry. Patrzenie z góry. Właściwy kościół nigdy nie patrzy z góry, ale niewłaściwy kościół zawsze myśli o sobie lepiej i myśli o swoim postępowaniu lepiej niż ci inni zgubieni ludzie. Prawda jest taka, kochani, że jeśli Bóg cię odnalazł, to chwała Bogu, ale my wszyscy kiedyś byliśmy zgubieni. My wszyscy kiedyś byliśmy zgubieni. Wszyscy kiedyś byliśmy daleko od Boga. Wszyscy ignorowaliśmy to, kiedy Bóg próbował przybliżyć się do nas. Bóg powiedział do Izraelitów: nie zapominaj nigdy o cudzoziemcach, nie zapominaj o tych, którzy byli w niewoli, bo sam byłeś cudzoziemcem i sam byłeś kiedyś w niewoli. Bóg chce, aby właściwy Kościół miał właściwą perspektywę na to, co zginęło. Kochani, my wszyscy kiedyś byliśmy daleko od Boga. Każdy z nas. I z Bożej łaski i dzięki Bogu Bóg mówił do naszego serca, Bóg pukał do naszego serca, być może teraz puka do twojego serca. Otworzyłeś swoje życie i On cię odnalazł. Ale nigdy nie miej postawy, jeśli jesteś chrześcijaninem, nigdy nie miej postawy patrzenia z góry na ludzi, że ten to niemiło pachnie, że ten to jest uzależniony, że ten to jest alkoholikiem, ten to jest narkomanem i dla niego już nie ma szansy. Z Bożej perspektywy, dopóki żyjesz, zawsze jest szansa dla ciebie i dla mnie. To jest postawa niewłaściwego kościoła. On widzi to, co zgubione, jako gorsze od siebie. Po druga rzecz, niewłaściwy kościół żyje w swojej własnej sprawiedliwości, opierając ją na spełnianiu przykazań, a nie na relacji z ojcem. Popatrzcie na werset 29. A on odpowiedział ojcu, ten starszy syn: oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego przykazania, jednak nigdy nie dałeś mi koźlęcia, abym się weselił z moimi przyjaciółmi. Oto tyle lat ci służę, tyle lat nie przekroczyłem twojego przykazania. Wiecie, co to jest? To jest samosprawiedliwość. Niewłaściwy kościół żyje w samosprawiedliwości i samosprawiedliwość jest budowana na podstawie mojej zdolności przestrzegania przykazań. Widzisz, to, co zgubione, jest dlatego zgubione, bo przestało przestrzegać Bożych przykazań. Natomiast to, co jeśli Kościół Jezusa Chrystusa buduje swoją sprawiedliwość, buduje swoją etykę, zbuduje swoją moralność w oparciu o swoje własne zasługi, swoje własne przestrzeganie przykazań, to stajemy się nikim innym jak faryzeuszami XXI wieku. Dlatego, że faryzeusze w czasach Jezusa szczycili się swoją sprawiedliwością. Oni szczycili się, jacy są wspaniali, jacy są niesamowici. Oni nie pili, oni nie brali narkotyków, oni się nie rozwodzili, ale oni byli tak skrupulatni w wypełnianiu przykazań, że dla każdego Bożego przykazania tworzyli 4 kolejne, aby nie złamać tego przykazania. Czy im się to udawało? Absolutnie nie. Bo niemożliwe jest człowiekowi o własnych siłach wypełnić przykazania. Natomiast Kościół, który jest niewłaściwy, to jest Kościół, który buduje swoje poczucie własnej sprawiedliwości, opierając się na spełnieniu przykazań, a nie na relacji z Ojcem. I to jest podstawowy błąd niewłaściwego Kościoła. To jest Kościół pozbawiony relacji. To jest Kościół pozbawiony relacji z Bogiem. To jest Kościół, który jest tak bardzo zachłyśnięty wypełnianiem przykazań. To jest Kościół, który jest tak mocno i skrupulatnie poświęcony temu, aby być na każdym pierwszym piątku miesiąca. Aby pojechać na pielgrzymkę. Aby modlić się każdego dnia wieczorem przez te 10-15 minut, odmawiać jakieś modlitwy i próbować budować swoją sprawiedliwość i swoje budowanie swojej relacji, jakby żeby Bóg patrzył na mnie pochlebnym okiem, aby Bóg na mnie patrzył w inny sposób, bo ja próbuję Mu się podobać. Jest jeden problem. Bóg nie zbawił człowieka poprzez jego uczynki. List do Efezjan, 2 rozdział, wersety od 9 do 10, Biblia mówi tak, że człowiek, nie jesteśmy zbawieni z uczynków, czy to złych, czy to dobrych. Nie jesteśmy zbawieni z uczynków, aby człowiek się nie chlubił. Ale jesteśmy zbawieni z łaski, z Bożej łaski. A łaska to jest nic innego jak dar, który daje nam Bóg. To jest coś, co mamy zupełnie za darmo. I przez wiarę w Jezusa Chrystusa, przez zaufanie Jezusowi Chrystusowi możemy mieć relację z Bogiem. Nigdy nie będziesz miał relacji z Bogiem przez to, że chodzisz co tydzień do kościoła. Nigdy nie będziesz miał relacji z Bogiem przez to, że chodzisz każdy Wielki Piątek do kościoła. Nigdy nie będziesz miał relacji z Bogiem, bo wypełniasz skrupulatnie wszystkie przykazania, jak tylko potrafisz, bo nie jesteś w stanie ich wypełnić. Nie jesteśmy. Bóg powiedział nie tak. Będziecie zbawieni. Możecie być zbawieni przez to, że przyjdziecie do mnie, poddacie mi swoje życie, zaufacie mi całkowicie i w tym momencie ja mam relację z wami. Bóg chce mieć żywą relację z tobą. Bóg nie chce, abyś żył tylko i wyłącznie w oparciu o przestrzeganie przykazań. Przestrzeganie przykazań jest skutkiem ubocznym. Posłuchajcie, jest skutkiem ubocznym relacji z Ojcem. Trzecia cecha niewłaściwego kościoła to, że niewłaściwy kościół zawsze bardziej akcentuje grzech aniżeli łaskę. Werset 30, 15 rozdziału Ewangelii Łukasza mówi tak: gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Niewłaściwy kościół zawsze akcentuje grzech. Zauważcie, że ten starszy syn nie powiedział, roztrwonił majątek, ale super, że wrócił. Nie. Starszy syn powiedział, roztrwonił majątek i koniec. A ja ci służę całe moje życie, a nigdy nie potrafiłem, nie dałeś mi koźlęcia, abym się zabawił z moimi przyjaciółmi. Nigdy nie miałem czasu, aby imprezować. Nigdy mi na to nie pozwoliłeś. To jest kościół, który nie rozumie, że grzesznikiem jest każdy człowiek. Każdy człowiek. Każdy człowiek ma potencjał, aby grzeszyć. Każdy bez wyjątku. I niewłaściwy kościół akcentuje bardziej ten grzech, aniżeli łaskę. Oczywiście jesteśmy grzesznikami. Oczywiście popełniliśmy mnóstwo grzechów. Oczywiście Biblia mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. I tak mówił Stary Testament. Ale list do Rzymian mówi nam, że zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. Nie zmienił się przepis, że zapłatą za grzech jest śmierć. Ale jest ktoś, kto zapłacił właśnie karę za mój i twój grzech. Niewłaściwy kościół koncentruje się ciągle na grzechu, nie dając ludziom szans, aby mogli poznać Bożą łaskę. Po czwarte, niewłaściwy kościół funkcjonuje w mentalności uczynków. Znowu 29 rozdział Ewangelii Łukasza. A on odpowiedział ojcu, oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego przykazania, jednak nigdy nie dałeś mi koźlęcia, abym się weselił z moimi przyjaciółmi. Znowu ta sama zasada. Niewłaściwy kościół czerpie swoje poczucie sprawiedliwości. Czerpie, że zasługuje na zbawienie, że kiedy umrze, to przyjdzie do Pana Boga i powie, Boże, zobacz, tyle mam dobrych uczynków, tyle mam złych uczynków, przyjmij mnie do Twojego Królestwa. Ale Bóg tak nie funkcjonuje. W Królestwie Niebieskim, w niebie są ci, którzy poddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi, którzy otrzymali zbawienie z łaski przez wiarę. Uczynki to jest skutek uboczny. Pamiętam ten moment, kiedy poddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi i myślałem, żeby znowu pójść na imprezę, jak zawsze chodziłem. I w pewnym momencie Bóg zmienił moje serce do tego stopnia, że zacząłem się zastanawiać, ale po co ja mam tam iść? Po co ja mam tam iść? Ja nie musiałem z tym walczyć, nie muszę iść na imprezę, nie. Po prostu Bóg mi zabrał chęć do czegoś takiego, że upicie się i wtedy bycie szczerym, wtedy bycie zabawnym, wtedy poczucie jakiegoś luzu jest bez sensu. To jest droga donikąd, to jest nic innego jak coś, co mnie prowadzi do zniewolenia i niczego więcej. Niewłaściwy kościół koncentruje się na uczynkach, że ja muszę się przygotować. Ja muszę, to nie jest tak pójść do kościoła, ja muszę mieć dobry tydzień, żeby przyjść do kościoła. To nie jest tak, że ja oglądałem w poniedziałek, wtorek, środek, czwartek, piątek, oglądałem pornografię, w sobotę się spiłem na imprezie i w niedzielę mam iść do kościoła. Nie, nie, ja się muszę przygotować. Gdzie ty chcesz się przygotować? Gdzie ty chcesz się przygotować? Możesz się chcieć przygotować do niewłaściwego kościoła. Bo niewłaściwy kościół koncentruje się na uczynkach, których dokonałeś przez cały ubiegły tydzień. Ten niewłaściwy kościół próbuje cię klasyfikować w oparciu o uczynki. Ale Bóg nie próbuje klasyfikować nas przez uczynki. Bóg nas przyjmuje przez łaskę. Bóg chce być naszym dobrym ojcem. On chce być ojcem dla każdego z nas. On nas nie klasyfikuje poprzez nasze uczynki. On przyjmuje nas, bo On wie, jacy my jesteśmy. Dlatego do Chrystusa, to jest ciekawe, że do Chrystusa przychodzili pijacy, że do Chrystusa przychodziły prostytutki, że do Chrystusa przychodzili ludzie odrzuceni. Ale z uczonymi w Piśmie, czyli ludźmi polegającymi na swoich uczynkach, na swojej sprawiedliwości, nie czytamy w ani jednym fragmencie Bożego Słowa, żeby uczeni w Piśmie zasiadali z takimi ludźmi. Dlaczego tak było? Bo ci ludzie, którzy byli pogubieni, oni wiedzieli, że byli pogubieni. Ich ciągnęło do Chrystusa, bo widzieli łaskę, bo widzieli szansę, bo widzieli, że pomimo stanu, w którym oni są, Bóg może zmienić ich życie. Kościół Jezusa Chrystusa musi być miejscem, że bez względu na to, jak pogubiłeś się w swoim życiu, bez względu na to, jak wygląda twoje życie, bez względu na to, co robisz bądź czego nie robisz, Jezus Chrystus wyciąga do ciebie ręce. On nie wymaga od ciebie przygotowania. Właściwy Kościół Jezusa Chrystusa przyjmuje ludzi takimi, jakimi oni są. To jest prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa. Niewłaściwy Kościół nie wie, co to jest radość i świętowanie. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale bardzo często jest tak, szczególnie w Polsce, że jak wchodzisz do kościoła, to ludzie nagle stają się hiperpoważni. Hiperpoważni, hiperpobożni, jakby moja mimika, moja twarz miała w tym momencie spokornieć i wyrazić szacunek do Boga. Naprawdę? Naprawdę? To jest opis właściwego kościoła, że ja mam udawać kogoś, kim nie jestem? To mniej więcej wygląda tak. Idą dwie osoby do kościoła. Idą, gadają, opowiadają o imprezie, która odbyła się dzień wcześniej, opowiadają, jest śmiesznie, śmieją się, ktoś jeszcze opowiada jakiś kawał, wchodzą do kościoła i już święta pokerowa twarz. Nie można, nie, jak ktoś popatrzy na ciebie znajomy, to nie mówi się hej, cześć, miło cię widzieć, tylko później przekażcie sobie znak pokoju. Poobserwuj, jak ty się zachowujesz, kiedy jesteś w kościele. Kościół Jezusa Chrystusa to jest miejsce radości. Z czego Kościół Jezusa Chrystusa się cieszy? Z tego się cieszy, że byliśmy zgubieni, ale Bóg nas znalazł. Przyszliśmy do Niego. Ja nie potrafię udawać. Ja nie muszę udawać przed Bogiem. Bóg wie, kim ja jestem. Biblia mówi o tym, że Bóg wie, ile mam włosów na głowie. Co więcej, On zna każdą moją myśl. Ja nie muszę niczego przed Nim udawać. To, co jest piękne w chrześcijaństwie, to, co jest piękne w relacji z Bogiem, że ja mogę być tym, kim chcę być. Nie muszę niczego udawać. Nie muszę niczego udawać. Absolutnie nie muszę. Mogę być tym, jakim stworzył mnie Bóg. Niektórzy ludzie mówią, wiesz, jak ty głosisz kazania, to ludzie mają wrażenie, że krzyczę, że krzyczysz do nich. To nie jest krzyk. Ja nie krzyczę na ciebie. Mój krzyk nic nie zmieni. Ale to jest pasja, która mnie rozsadza od środka. Ja nie potrafię mówić o Jezusie Chrystusie w taki spokojny sposób. Nie potrafię. Bóg mnie takim stworzył. Mam temperament choleryczny, jestem po prostu ekstrowertyczny, jestem sangwinikiem i mnie rozsadza. Nie potrafię, potrafisz oglądać mecz siedząc z pokorną miną. O, strzeliliśmy bramkę, super. Wow, i to w 91 minucie. Hurra. Widziałeś kiedyś takiego kibica? Ja nigdy nie widziałem. Ale idziesz do kościoła, wchodzisz Siadamy, klękamy, stoimy, siadamy. Weź się wyluzuj. Niewłaściwy Kościół Jezusa Chrystusa nie potrafi się cieszyć, bo de facto niewłaściwy Kościół Jezusa Chrystusa nie wie, z czego ma się cieszyć. Ale kiedy masz świadomość, że Jezus cię zbawił, kiedy masz świadomość, że On oczyścił cię z wszystkich grzechów, które Mu wyznałeś, kiedy masz świadomość, że jesteś zbawionym człowiekiem, kiedy odkrywasz przeznaczenie, które ma dla ciebie Bóg, kiedy odkrywasz to, do czego stworzył cię Bóg, to nie można być sztucznym. Musisz być kimś, kto zachowuje się zupełnie naturalnie. Proste. Niewłaściwy Kościół nie wie, co to jest świętowanie. Niewłaściwy Kościół nie zna Boga jako Ojca. I tu jest podstawowy problem niewłaściwego Kościoła. Chrystus przyszedł w Nowym Testamencie, aby objawić nam i pokazać nam, jaki jest Ojciec. Streszczę wam Stary Testament w 5 minut. To będzie eksperyment. W czasach Abrahama, na początku Biblii, Bóg był postrzegany w taki sposób, że to jest ktoś do góry. I ludzie w tamtych czasach, często do góry było słońce, do góry był księżyc. I ludzie bardzo często myśleli w czasach Abrahama, że Bogiem jest słońce, a w nocy tym samym Bogiem jest księżyc. A więc ci ludzie próbowali zadowolić tego Boga, który gdzieś tam jest do góry. Abraham wiedział, że Bogiem nie jest słońce, Abraham wiedział, że Bogiem nie jest księżyc, Abraham wiedział, że gdzieś tam jest Bóg, ale on nie rozumiał tego Boga, on nie miał pełnego zrozumienia Pana Boga. I kiedy idziemy dalej w Biblii, to dochodzimy do Mojżesza, to Bóg był kimś, kto mieszka w namiocie. Dlatego, że kiedy czytamy Biblię dalej, widzimy, kiedy naród Izraela wychodzi z Egiptu, to Bóg kazał Mojżeszowi zbudować przybytek Mojżesza, czyli taki namiot, gdzie ludzie wierzyli, że mieszka Bóg. Ten potężny Bóg, który stworzył cały wszechświat, mieszka w tym namiocie. A więc za czasów Abrahama Bóg mieszkał do góry, ale za czasów Mojżesza Bóg mieszkał w namiocie. I ludzie tak myśleli. Ludzie chodzili z tym Bogiem, chodzili za tym Bogiem, chodzili po pustyni i przybytek Mojżesza ciągle był z nimi. Idziemy dalej. Idziemy do czasów Dawida i Salomona. Bóg już nie jest w namiocie, ale Salomon wybudował piękną świątynię. I kiedy wybudował tą świątynię, to Bóg według ludzi zamieszkał w świątyni. Bóg zamieszkał w świątyni. A więc Bóg to już nie był ktoś do góry, Bóg to już nie był ktoś w namiocie, ale to był Bóg, który zamieszkał teraz w świątyni. Wow! I tak mniej więcej wyglądał Stary Testament. Albo tam jest Bóg, tak jak za czasów Abrahama, albo w namiocie jest Bóg, tak jak za czasów Mojżesza, albo Bóg jest w świątyni, tak jak za czasów Salomona. Idziemy do Nowego Testamentu i w Nowym Testamencie dzieje się rzecz niesamowita. Bo Słowo stało się ciałem i zamieszkała między nami. Chrystus przyszedł jako Bóg, jako druga osoba Pana Boga, przychodzi na ziemię w ludzkim ciele. Bóg staje się ciałem i zamieszkał między nami. Kiedy idziemy dalej, to widzimy, że na wskutek tego, co zrobił Chrystus, na wskutek ofiary na krzyżu Jezusa Chrystusa, my, ci, którzy przychodzą do Jezusa, podają Mu swoje życie, zostają zbawieni. I następuje ostatni etap, ponieważ w Nowym Testamencie widzimy, że ten Bóg już nie jest definiowany, że to jest ktoś do góry, ten Bóg już nie jest w namiocie, ten Bóg już nie jest w świątyni, ten Bóg, który był ciałem w postaci Chrystusa, już został wzbudzony z martwych i zasiada po prawicy Boga. I teraz nastał czas Ducha Świętego i Bóg zamieszkał w nas. Taka jest historia Nowego i Starego Testamentu. I co Chrystus próbował nam pokazać cały czas? Cały czas próbował nam pokazać, jaki jest właściwy obraz Pana Boga. Kim On naprawdę jest? Po pierwsze, cały Nowy Testament pokazuje nam Boga, który chce być blisko nas. Tak blisko, że już nie da się być bliżej. Ale również Chrystus pokazał nam wielokrotnie, że Bóg jest naszym Ojcem. Czy On jest Ojcem każdego? Nie. On jest Ojcem dla tych, którzy chcą, aby On był ich Ojcem. On jest Ojcem dla tych, którzy chcą Mu poddać swoje życie, aby doświadczyli usynowienia, aby stali się Jego dziećmi. I teraz niewłaściwy Kościół nie rozumie, że Bóg jest Ojcem. Niewłaściwy Kościół bardzo często myśli, że ten Bóg gdzieś jest tam do góry, że ten Bóg jest w namiocie, że ten Bóg jest tam w świątyni. Nie, nie, nie. Ten Bóg chce być blisko nas. Ten Bóg chce być blisko nas. Ten Bóg chce zamieszkać w twoim wnętrzu przez Ducha Świętego. Jeśli tylko tego pragniesz, Bóg może to uczynić w moim i twoim życiu. I teraz właściwy Kościół jest opisany w Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale, wersety od 18 do 24. Mamy tego pogubionego syna. Jak czytam o tym pogubionym synu, to patrzę na siebie. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego ze znajomników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu, przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go, dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się, dlatego że ten syn mój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Pierwsza rzecz odnośnie właściwego Kościoła. Właściwy Kościół to ten, który wyczekuje tego, co zgubione. Właściwy Kościół Jezusa Chrystusa wyczekuje tego, co jest zgubione. Kościół Jezusa Chrystusa czeka na to, co jest zgubione. Czeka na tych, którzy jeszcze nie pojednali się z Bogiem. Jest otwarty, aby ludzie przychodzili tacy, jacy są. Ten syn marnotrawny, kiedy wrócił do ojca, kochani, to nie było tak, że on się przygotował, on się umył. Nie, on śmierdzący, śmierdział świniami, poszedł do ojca i rzucił mu się na szyję i powiedział: przepraszam, zgrzeszyłem. Możesz śmierdzieć, możesz narobić mnóstwo bałaganu w swoim życiu, możesz się totalnie pogubić, ale ojciec ma wyciągnięte ręce w twoją stronę. Jego twój zapach nie odrzuca. Jego twój język nie odrzuca. Jego twoje zepsute życie nie odrzuca. On czeka na ciebie. Właściwy Kościół. To jest Kościół, który wyczekuje na to, co jest zgubione. Który oczekuje na to, co jest zgubione. Po drugie, właściwy Kościół to jest ten, który podejmuje inicjatywę, aby znaleźć to, co jest zgubione. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, werset 20. Wtedy ten syn najmłodszy wstał i poszedł do swojego ojca. I teraz posłuchajcie. A gdy był jeszcze daleko, zobaczył go jego ojciec i użalił się nad nim, a podbiegłszy, rzucił mu się na szyję i ucałował go. To jest niesamowite, że to nie zgubiony syn zaczął biec pierwszy, ale ojciec, kiedy zobaczył swojego syna, Biblia mówi, użalił się nad nim, a pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i całego śmierdzącego świniami ucałował go. Właściwy Kościół to jest Kościół, który podejmuje inicjatywę, aby ratować to, co jest jeszcze zgubione. Jak możesz mówić, że coś jest zgubione? To nie mówię ja. Biblia mówi o tym, że każdy człowiek, który nie pojednał się z Jezusem, jest zgubionym człowiekiem. Jest człowiekiem, który jest oddalony od Boga, który próbuje swoimi religijnymi uczynkami zbliżyć się do Niego, ale nie przez religijne uczynki zbliżamy się do Boga. Do Boga zbliżamy się przez wiarę, kiedy przychodzimy do Niego tacy, jacy jesteśmy. Po trzecie, właściwy Kościół wytwarza nową tożsamość w tym, co zgubione. Popatrzcie, co powiedział ojciec. 22 werset. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: przynieście najlepszą szatę i zabierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i obuwia na nogi. Przyprowadźcie tłuste ciele i zabijcie. Jedzmy i radujmy się. Bardzo często niewłaściwy kościół ma coś takiego, że kiedy przychodzi człowiek do takiego kościoła, to ten niewłaściwy kościół definiuje go na podstawie tego, co on zrobił, kim był albo kim jest. Natomiast największa przemiana, która następuje, kiedy my spotykamy się z Bogiem, to jest przemiana naszej tożsamości. To jest przemiana naszej tożsamości, bo to, co zrobił Ojciec, pokazuje nam, co robi Ojciec, zmieniając człowieka. Po pierwsze, Ojciec mówi o trzech rzeczach. Przynieście najlepszą szatę. Czyli Ojciec każe zdjąć z ciebie brudną szatę grzechu. I każdy z nas ma taką szatę. To jest szata pełna grzechu. Dla Boga śmierdząca, dla Boga obrzydliwa. I Ojciec kazał zdjąć tą szatę i dać mu świeżą, nową. Następnie kazał, aby dać mu pierścień na rękę. Pierścień oznaczał ni mniej, ni więcej, ale pierścień oznaczał, że należysz do rodziny Ojca. A więc Ojciec nie wstydził się. Mówi: od dzisiaj jesteś moim synem. Jesteś z powrotem moim synem. Jesteś moją własnością. Ja jestem twoim ojcem. Pogubiłeś się, fakt. Ale przychodzisz, przepraszasz mnie, ja ci to wszystko przebaczam. Bądź ze mną, ubieram ci nową szatę. Oczyszczam cię całkowicie z twoich grzechów. Ale daję ci też ten pierścień, żebyś nie miał wątpliwości, że należysz do mojej rodziny, że jesteś moją własnością. Ja jestem twoim ojcem. Ja jestem twoim ojcem, a ty jesteś moim synem, ty jesteś moją córką. I ostatnia rzecz. Ojciec każe ubrać również obuwie. W tamtych czasach boso chodzili tylko ludzie, którzy byli niewolnikami. Tylko niewolnicy chodzili boso. Co to oznaczało? Że Bóg mówi: nie jesteś już. Kiedy przychodzisz do Ojca, nie jesteś już niewolnikiem. Masz czystą szatę, należysz. Należysz do mojej rodziny, należysz do mnie, ale po trzecie, zdejmuję z ciebie wszelkie niewolnictwo. Widzisz, człowiek, który przychodzi do Boga, zostaje w Nim w tym momencie, kiedy przychodzisz do Niego, przepraszasz Go za swoje grzechy, pokutujesz ze swoich grzechów. W tym momencie zostaje zniszczona ta dominacja grzechu w twoim życiu. Ta skłonność do grzechu zostaje zabita w twoim życiu. I Kościół, właściwy Kościół, będzie wiedział o jednej rzeczy, że tu nie chodzi o zmianę zachowania, tutaj chodzi najpierw o zrozumienie, kim się teraz jest, kiedy poddało się swoje życie Jezusowi. Tu chodzi o zmianę tożsamości. Właściwy Kościół, czwarta rzecz, jest świadomy procesu i nie żąda natychmiastowych zmian. Bardzo często my myślimy, ktoś kiedyś mi powiedział, no u was tam przed kościołem widziałem, kiedy jeszcze spotykaliście się, kiedy można było się spotykać, że ktoś stał pod kościołem i palił papierosa. Ja mówię, no i? No i pod kościołem papierosa? Ja mówię, no i? No jak? Pod kościołem? Ja mówię, ale w czym jest problem? Każdy jest w procesie przemiany. Każdy jest w procesie przemiany. To nie jest tak, że poddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi i babam, wszystko znika. Nie. Wchodzisz w proces przemiany. Bóg unicestwia swoją skłonność do grzechu. Ty już nie musisz grzeszyć, bo już nie jesteś niewolnikiem, już nie chodzisz boso, ale masz sandały. Jesteś synem. Nie musisz grzeszyć, ale ciągle masz wolną wolę i możesz. My wszyscy jesteśmy w procesie. My wszyscy jesteśmy w procesie. Pewien kaznodzieja, Tony Bennett, w szkole biblijnej, szkoła, która szkoliła przyszłych pastorów, powiedział kiedyś przed swoimi studentami. Mówi, każdego dnia ginie kilkaset tysięcy dzieci z głodu. Ale was to gówno obchodzi. Konsternacja, która nastąpiła na twarzach wszystkich słuchających tego, była niemożliwa. I Tony Bennett mówi, no, a teraz bardziej przejęliście się tym, że powiedziałem gówno, niż tym, że dzisiaj znowu zginie kilkaset tysięcy dzieci z głodu. Co Tony Bennett chciał pokazać? Że wszyscy jesteśmy w procesie. Że wszyscy jesteśmy w procesie. Czy mi się zdarza zgrzeszyć? Absolutnie tak. Wczoraj miałem napiętą kłótnię z moim sąsiadem. Była 23, już było za głośno, oni przeklinali mi pod oknem, a więc poszedłem na pewniaka do moich sąsiadów, młodych ludzi. Mówię 15 minut i dzwonię po policję. Zrobiło się gorąco, zrobiło się ostro, pewność moja jakby zaczęła maleć, ale mówię, krótka piła. Chcesz wiedzieć, jakie miałem myśli? Miałem myśli, aby po prostu rzucić się na tego człowieka i go pobić. Ty, pastor? No właśnie, ja, pastor. Zdaję sobie sprawę, że od 24 lat jestem w procesie. Nie pobiłem go, żeby nie było. Nie pobiłem go. Nie wyzwałem policji. Wszystko, powiedzmy, dobrze się skończyło. Wszyscy jesteśmy w procesie. I właściwy Kościół wie, że wszyscy jesteśmy w procesie. Że zdarza się nam upaść. Że zdarza nam się zmagać z pewnymi rzeczami. Ale jesteśmy w procesie i dajmy sobie ten luz, że jesteśmy w procesie. Ja chcę być człowiekiem, który jest coraz bardziej podobny do Jezusa Chrystusa, coraz bardziej pozbawiony tych rzeczy. I gdyby nie sąsiad, byłbym bardziej podobny do Jezusa, ale wyszło szydło z worka. Znowu się zachowałem fatalnie, bo jestem w procesie. Właściwy Kościół wie, czym jest radość i świętowanie. To jest to, co powiedział ojciec. Przyprowadźcie tłuste ciele, zabijcie, jedzmy i radujmy się. To jest Kościół Jezusa Chrystusa. Kościół, który ma poczucie humoru. Kościół, który bywa sarkastyczny. Kościół, który bywa ironiczny. Kościół, w którym można się śmiać. Kościół, w którym jest radość. Czym ja mam się smucić? Choćby nawet koronawirus mnie dzisiaj zabił, jestem zbawionym człowiekiem. Skąd wiesz? Bo Biblia mi mówi o tym, a po drugie Duch Święty, który mieszka we mnie, każdego dnia potwierdza mi jedną rzecz, że ja należę do Niego i będę z Nim. A skąd wiesz? Wiem, bo wiem. Z czym ja mam się dołować? Ja nie muszę się bać pandemii. Ja nie muszę się bać kryzysów. Dlatego, że ufam Bogu. Ufam Jezusowi Chrystusowi. Właściwy Kościół zawsze pokazuje właściwy obraz Ojca. No właśnie, właściwy obraz Boga Ojca jest taki, że Ojciec czeka na tych, którzy idą w Jego stronę i biegnie w stronę tego, co jest zgubione i przytula bez względu na smród, bez względu na błędy, bez względu na porażki, przytula tego Syna i przygarnia Go do siebie. To jest właściwy Kościół. To nie ma znaczenia, kim my byliśmy albo kim my jesteśmy jeszcze, dopóki nie poznaliśmy Jezusa Chrystusa. Wszyscy jesteśmy grzesznikami do momentu, dopóki nie poznasz Jezusa Chrystusa. Wszyscy mamy tą skłonność. Ale kocham obraz Ojca, który jest opisany w przypowieściach, który jest opisany w Ewangelii Łukasza w tej historii, że Ojciec, kiedy tylko zobaczył tego Syna, który wraca, wybiegł w Jego stronę i Go przytulił. Kocham ten obraz. Dlatego, że on tak bardzo odzwierciedla moje życie. 2 marca 1997 roku, przed naszej erą, 1997 rok. Ten moment, kiedy zrozumiałem, że jestem grzesznikiem. Ten moment, kiedy właśnie pobiegłem w stronę Boga. I nie wiedziałem, biegnąc pierwszy raz w stronę tego Boga, nie wiedziałem, jak On się zachowa względem mnie. Nie wiedziałem, czy On mnie przyjmie, czy mówi, oj, oj, Jagieła, nazwisko masz zacne, ale za dużo. Za dużo narobiłeś w życiu. Ale właśnie Bóg Ojciec taki nie jest. On wybiegł do mnie, do zgubionego człowieka, pogubionego człowieka, szukającego sensu w życiu. Poprzez różne durne rzeczy. On wyszedł w moją stronę, On mnie przytulił i zmienił moje życie. I tak to trwa do dzisiaj. To jest mój Bóg, Ojciec, który jak widzi, że wracam do Niego, On zaczyna biec w moją stronę. I ostatnia rzecz, Mało kto zwraca uwagę na to. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, werset 23. Wybierzcie też dorodne ciele, przyrządźcie na ucztę, zasiądźmy do stołu i uczcijmy to. Inne tłumaczenie mówi, zabijmy ciele. Widzisz, żeby Bóg mógł być moim ojcem, żeby Bóg mógł być twoim ojcem, ktoś musiał zapłacić cenę za twój i mój grzech. Musiała zostać przelana krew. W tej historii mamy krew cielęcia, ale w prawdziwej historii została przelana krew Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, który na krzyżu, krwawiąc, oddał swoje życie za mnie i za ciebie. Na krzyżu zapłacił karę za mój i twój grzech. Ta cała impreza, ta cała miłość Boga względem nas, ta cała radość, ta cała akceptacja, ta cała zmiana tożsamości w życiu człowieka została wykupiona przez krew samego Boga, który zapłacił za nas, za nasze grzechy, za nasze błędy, za nasze ułomności, za nasze fatalne wybory. On zapłacił karę za mój i twój grzech. I w kościele, który jest właściwy, ofiara Jezusa Chrystusa jest zawsze na pierwszym miejscu. To, co Jezus fizycznie zrobił na krzyżu, to jest zawsze na pierwszym miejscu. Zawsze. Bez Jezusa Chrystusa, bez krzyża nie ma możliwości przemiany. Kiedy mówię bez krzyża, to nie chodzi mi o to, że sobie powieszę krzyż w domu. Tu nie chodzi o to. Tu chodzi o to, co się dokonało na krzyżu. Że Syn Boży, Bóg umiera na krzyżu za moje i twoje grzechy. Do jakiego kościoła chodziłby Chrystus? Chrystus chodziłby do kościoła, gdzie jest radość. Chrystus chodziłby do kościoła, gdzie chodzi o przemianę tożsamości. Chrystus chodziłby do kościoła, gdzie mógłby ubrać komuś nową szatę. Chrystus chodziłby do kościoła, gdzie mógłby ubrać komuś pierścień. Chrystus chodziłby do kościoła, gdzie mógłby komuś ubrać sandały. Chrystus chodziłby do kościoła, gdzie została zapłacona cena. Właśnie cena Jezusa Chrystusa, krwi Jezusa Chrystusa za ludzi, którzy przychodzą do Niego, przepraszają Go za swoje grzechy i w tym momencie mają dostęp do Boga, do relacji z Bogiem. Do takiego kościoła chodziłby Chrystus. I taki kościół Jezus Chrystus chciał zbudować i chce budować. I powiem wam, my żyjemy w czasach pandemii. Żyjemy w czasach, kiedy ludzie boją się spotykać. I wiecie, co jest najbardziej zadziwiające? Że w tym czasie na całym świecie liczba ludzi, która poddała swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jest potężną liczbą, szczególnie w Chinach. Miliony, miliony, miliony ludzi nawracają się do Chrystusa. Miliony ludzi biegną do Ojca. Miliony ludzi. Dobra wiadomość jest taka, że ty również teraz możesz pobiec do Ojca. Dobra wiadomość jest taka, że On na ciebie czeka. On nie jest na ciebie zły. On na ciebie czeka. Jeśli chciałbyś dzisiaj przyjść do Boga, jeśli chciałbyś dzisiaj przyjść, po prostu przyjść do Niego, to proszę pomóc się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą, nie religijną, nie skomplikowaną, ale prostą i szczerą. Tam, gdzie jesteś, chciałbym, jeśli jesteś tutaj z nami, to chciałbym, żebyś pochylił swoją głowę dosłownie na chwilę. Aby to był twój czas z Panem Bogiem. Jeśli pragniesz się pojednać z Bogiem, pomódl się ze mną taką zwyczajną modlitwą. Powtórz za mną tą modlitwę. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie i chcę przeprosić Cię za każdy mój grzech. Panie Jezu, przebacz mi. Zrobiłem tyle złego. ale przyjmuję Twoje przebaczenie. Przyjmuję Twoją nową szatę. Przyjmuję Twój pierścień i przyjmuję Twoje obuwie, bo nie jestem już niewolnikiem grzechu, ale od dzisiaj należę do Ciebie. Panie Jezu, moje życie od dzisiaj należy do Ciebie. Moja przyszłość należy do Ciebie. Weź mnie takim, jakim jestem i prowadź mnie. I wyznaję moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.